co byśmy sztucznie nie przedłużali. Nie mogę witać kogoś, kto jest tutaj najważniejszy. To złe słowo, ale przynajmniej witamy ojca proboszcza w naszej wspólnocie na zwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Warszawskiej. Muszę powiedzieć, że to była najtrudniejsza walka, by zaprosić ojca Andrzeja z tych wszystkich 5 lat. Jest tak zajęty i ma tyle obowiązków i rozrywany, że trudno było go namówić na to spotkanie. Ale bardzo dziękuję Ci, ojcze Andrzeju, już na wstępie za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie, bo jest z nami dzisiaj ojciec Andrzej Sąsiadek, który jest proboszczem tutejszym, inicjatorem kaplicy wieczystej adoracji, pomysłodawcą, perpetuum mobile i tym, który swoją konsekwencją, też pracą, czasem i upokorzeniami, no doprowadził do tego wielkiego dzieła. I chciałbym, żeby właśnie dzisiaj ojciec nam o tym opowiedział, żeby też nas zachęcił do wspierania nadal tego dzieła, do tego, żebyśmy tutaj przyjeżdżali także rodzinami. Ilekroć jestem w Niepokalanowie, tak sobie w dzień wolny przyjeżdżam, czy byłem w Sylwestra po południu, taki ostatni dzień roku, zawsze są tutaj ludzie i to i kapłanów widzę sporo, modlących się, niesamowite miejsce ciszy, takich w objęciach Maryi i myślę, że musimy być wdzięczni ojcu Andrzejowi za to dzieło. I o tym też ojciec Andrzej dzisiaj będzie mówił. Więc oddaję głos i wielkie dzięki.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Muszę trochę sprostować kilka rzeczy. Bayer ma niesamowity pasterz. Więc tak, prawdą jest to, że nazywam się ojciec Andrzej. To jest na pewno, więc część prawdy jest. Prawdą też jest to, że ksiądz kardynał zrobił taki dowcip i uczynił mnie proboszczem tej parafii, ale jest to słowo zabronione. Nie wolno tak mówić. Ja jestem ojciec Andrzej, zawsze wszystkim powtarzam, proboszczem się tylko bywa. Przynajmniej u nas w zakonie, żeby nie zapomniał, jak mam na imię. Więc nikt nie mówi ojcze proboszczu, tylko ojcze Andrzeju, więc gdyby coś. Taka dygresja. Na pewno nie jestem żadnym tutaj najważniejszą osobą, mój Boże. U nas w zakonie jest to tak, że przełożony klasztoru to jest Warden, to jest szycha szych, dyrektor dyrektorów, prezes prezesów, a potem to już są tylko takie popierdółki działowi. I ja właśnie jestem jedną z nich. Słuchajcie, też dlaczego tak tu bajeruję, że ja tu nie chciałem, że zabiegany. Wiecie, to jest takie największe kłamstwo duchowne, tak? Nie mamy czasu. To jest największe kłamstwo duchowne i ja to się przyznaję. Czasem udaje się niektórych do tego przekonać, że jesteśmy tak zabiegani, tyle spraw, zamodleni, a jest to nieprawdą. Jest to czasem po prostu brak organizacji czasu, a tylko się broniłem dlatego, że nie czuję się żadnym wielkim kaznodzieją. Jestem dominikaninem, jestem prostym franciszkaninem, który ma łaskę święceń i czasem głosi Boże Słowo. Ale dzisiaj na szczęście, albo nie na szczęście dla Was, zobaczymy. Chciałbym Wam powiedzieć troszeczkę oczywiście o tej historii powstawania kaplicy, o tym wszystkim, co się z tym łączy. A jak będą pytania, nie wiem, ile mam wzrostu, czy nie jest mi zimno, słyszałem już takie akcje, to może później, dobrze, będzie taki moment. Więc, drodzy bracia, ciężko mi mówić do świętych, tak, bo to na święcie jest naszej diecezji. Słuchajcie, ja muszę was jakoś kupić, tak, żebyście wysłuchali. No nie ukrywajmy, słuchajcie, no macie ogromną łaskę. Nie wiem, czy do końca jesteście tego świadomi, albo bardzo często bywa tak, bo ja też mówię z doświadczenia kapłańskiego, że do wielu rzeczy się przyzwyczajamy. Po prostu. I tak jak przyzwyczaić się można do rozdawania Najświętszego Sakramentu i traktować to po prostu jako posługę i już, czasem zapominamy, że naprawdę jest to wielką łaską. Przypomnijcie sobie, jak pierwszy raz wzięliście Najświętszy Sakrament do ręki. Ja wam powiem, że miałem łaskę pierwszy raz rozdawać Komunię Świętą, kiedy był Ojciec Święty w Łowiczu. Byłem wtedy na pierwszym roku studiów, ponieważ ksiądz biskup łowicki wtedy wszystkich, którzy byli w habitach, udzielił im dyspensy, nawet nie byli akolitami, żeby rozdawać Komunię Świętą. To ja pamiętam, że wtedy to myślałem, że ludziom zęby powybijam, tak mi się ręce trzęsły. I to czasem do mnie wraca, tak, żebyśmy nie stracili tego pierwotnego żaru i ciągle sobie przypominali o tym, czym jest Eucharystia, jaką łaskę mamy, kiedy możemy wziąć Chrystusa do rąk. Kiedy my jako kapłani bierzemy zwykły chleb i Bóg staje się nam posłuszny i przychodzi na ołtarz. To jest niesamowity dar i myślę, że musimy się przed tym bronić. Jak mówiła matka Teresa z Kalkuty kiedyś do kapłanów, sprawuj Eucharystię tak, jakby ona była pierwsza i ostatnia. To tak samo myślę, że i dla was. To tak tytułem wstępu, żeby tak trochę duchowo zacząć. A co do kaplicy. Ja jestem, może nie widać, bo podobno mam siwizny dużo, gdyby ktoś widział. Już widać bardziej. Tak. Ale no mam czwórkę z przodu, ale za tą czwórką już niewiele. Mam 42 lata. Od 5 lat jestem tutaj z tą posługą, ale tak Pan Bóg poukładał, że 8 lat byłem tutaj w Niepokalanowie jako wikariusz. Pracowałem, szumne słowo. Byłem tutaj 8 lat, uczyłem w szkole, zajmowałem się różnymi duszpasterstwami. I jakoś tak czułem, że w tym naszym sanktuarium brakuje kaplicy. Po prostu kaplicy Najświętszego Sakramentu, żeby w ciszy uklęknąć i się modlić. Wtedy wychodziłem z różnymi propozycjami do moich przełożonych. Oczywiście każdy się krzywił. Nie ma gdzie, nie ma jak. Oczywiście skąd pieniądze? Bo to jest najważniejsze, pieniądze. No i jakoś tak się nie udało. A potem okazało się, że Pan Bóg zrobił dowcip. I po 2 latach, kiedy byłem w Kaliszu, właśnie ojciec prowincjał zadzwonił, żebym wrócił tutaj na taką funkcję, a nie inną. Zabronione słowo, więc nie powiem. I wtedy sobie pomyślałem, no okej, tak już jestem w tym takim troszeczkę działowym, to może coś się uda. I wtedy do przełożonych znowu wyszedłem i oni powiedzieli, dobrze, chcesz? To rób. I tyle. My się nie wcinamy, szukaj, kombinuj. No więc tak sobie pomyślałem, bo już wiecie, gdzie jest kaplica, mam nadzieję. Wiecie, w tym miejscu. Tak, więc tam wcześniej była zakrystia. To było takie pomieszczenie, jeszcze przedzielone ścianą na pół. Ja sobie pomyślałem, no idealne miejsce, tak? Schody zewnętrzne, łatwo się dostać, blisko bazyliki i ze środka, i z zewnątrz, więc idealnie. No ale żeby zrobić tam kaplicę, to trzeba gdzieś wszystkie ornaty, jak wiecie, w sanktuarium mamy wiele różnych koncelebrów. Koncelebr, nie wiem jak to się odmienia. Więc tych szat liturgicznych jest bardzo wiele i trzeba byłoby przygotować drugą zakrystię. I wtedy jak kiedyś będziecie, a może byliście w apsydzie bazyliki, zrobiliśmy właśnie tam zakrystię, to znaczy zbudowaliśmy takie szafy starometrowe, żeby zmieścić wszystkie ornaty piętrowo, taki bajer, że jak wciska guzik, to ornaty zjeżdżają. Nie, bajer. Na Watykanie nie mają takiej zakrystii. W każdym razie rzeczywiście rozpoczęliśmy w 2017 roku w maju. Po raz pierwszy w bazylice powiedziałem, że taką kaplicę bardzo chcemy i bardzo prosimy wszystkich o modlitwę i o wsparcie tego dzieła, tak jak każdy może, przesyłając również różne dary, złoto, srebro i również ofiary, jeżeli ktoś może. I tak sprawy się toczyły dosyć bardzo powoli. Najciekawsze jest to, że nie mogłem znaleźć projektanta. Bo pomyślałem sobie, że taką kaplicę musi projektować osoba wierząca. To nie może być po prostu architekt, który jest dobry, ale on musi być święty. On musi wiedzieć, czym jest Najświętszy Sakrament i czym jest adoracja. I znalazłem zakonnicę. No to sam myślę, zakonnica chyba wierzy. I super, umówiliśmy się na spotkanie, wszystko świetnie. zadzwoniła do mnie na 2 dni przed spotkaniem, że złamała kolano. No, jest unieruchomiona przez 5 roku przynajmniej. Czekam, czekam. Potem rehabilitacja. Potem dzwonię, ona znowu mówi, nie no, mam dużo zaległości. I sobie myślę, Boże, czemu? Czemu mi to robisz? Czemu tak? I wtedy spotkałem pana Mariusza Drapikowskiego. Pewnie kojarzycie człowieka. On między innymi wykonywał sukienkę bursztynową do obrazu Jasnogórskiego, czy sukienkę dla Matki Bożej, Botu Narodu, też na Jasnej Górze. Figura, która stoi na, jak się idzie, alejami i jest na cokole. Figura jest wykonana przez jego syna, Kamila Drapikowskiego, Matki Bożej. No i rozmawiamy, w sensie, okej, okay, to już wiem, dlaczego nie mogłem spotkać się z tą zakonnicą, bo to musi zrobić on. Naprawdę okazało się, że po pierwsze, że jest bardzo wierzący, ale wie, czym jest adoracja. I jakoś tak nadawaliśmy na wspólnych falach, więc ja tylko mu powiedziałem, że bardzo bym chciał, żeby ta kaplica była inna. Takie moje sugestie kilka. Takich, żeby nie było monstrancją, żeby ołtarz był cały monstrancją. To jest niepokalane, więc oczywiście nasza mama też musi zaistnieć. No i coś z Maksymilianem, żeby też tam się pojawiło. I pan Drapikowski przygotował projekt tej kaplicy, zatwierdzony, realizację już widzieliście. Wszystkim się bardzo spodobał. Matka Boża, która nosi Jezusa, jednocześnie jakby jest unoszona przez Niego, taka niematerialna, niedokończona, dokończona w krysztale, tak jak się objawiała w pełnej jasności, ale to Jezus jako najjaśniejszy punkt jakby tej kaplicy, bo to On jest w centrum, a to wszystko wpisane, jak się przyjrzycie, jest taki ostatni kryształ w kształcie cudownego medalika. No i wszystko fajnie, fajnie, zaczyna się realizacja. W każdym razie jakiś tam filmik promocyjny chcieliśmy nagrać i wtedy reżyser mówi do mnie, słuchaj, ojcze, potrzebuję zdjęć z budowy bazyliki, tak, żeby okrasić ten film. I wtedy gdzieś tam z archiwum poprosiłem siostrę, żeby przysłała mi zdjęcia naszego i przeglądam te zdjęcia, fajne, fajne, jakieś literki. Myślę, po co mi literki, ja zdjęć szukam. Więc przeleciałem te zdjęcia, ale za 2 dni wróciłem, co to za literki mi przysłała. I okazało się, że był to list świętego Maksymiliana z 1934 roku, kiedy Maksymilian był w Japonii, w Nagasaki. Wtedy napisał do ówczesnego gwardiana, który tutaj został w Polsce, ojca Floriana Koziury. I napisał tak. Tu jeszcze nie było nawet świątyni. Nic. A pisze Maksymilian, wyobrażam sobie piękną bazylikę. On już nazwał to bazyliką. Chociaż tytuł nadał Jan Paweł II naszej świątyni. Wyobrażam sobie piękną bazylikę, a w niej piękną figurę niepokalanej, a pomiędzy jej rozłożonymi rękami monstrancja w ciągłym wystawieniu Pana Jezusa. Ja to czytam, po prostu zresztą jak teraz mówię, to jeszcze dalej mam ciarki. No, niesamowite, przecież to jest nasz projekt. Ja nie znałem treści tego listu, chociaż on był znany w Niepokalanowie, gdzieś tam w pismach nawet, ale nie dotarłem do niego, przyznaję się. Więc dzwonię do Mariusza Drapikowskiego i mówię, co robisz? Mówi, no jadę samochodem. Mówię, zjeżdżaj do rogu, bo Maksymilian do ciebie napisał. Musisz to posłuchać. Więc kiedy mu to przeczytałem, to pop się rozryczał. Jakiś taki bardzo poruszony tym. A że należy do takiego stowarzyszenia Comunità Regina della Pace, to jest takie stowarzyszenie powstałe w Polsce, które ma pragnienie, żeby na całym świecie stworzyć taki łańcuch modlitwy 12 kaplic pokoju. Kaplic, w których dzień i noc będzie modlitwa przed Najświętszym Sakramentem o pokój. Powstało już, można powiedzieć, 7, chociaż tak naprawdę w realizacji pełnej jest 6. 7 jest już zaplanowana na Filipinach. Pierwsza jest w Izraelu, w Ziemi Świętej. Obecnie, jeżeli ktoś z Was był przy Grocie Mlecznej, ołtarz jest również w Medjugorje, w Namyang w Korei Południowej, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Rwandzie, Beko, Filipiny, Kazachstan, dziękuję, no, dobrze, do rytualnej Kazachstan. I wtedy oni zwrócili się, słuchajcie, no skoro taki znak, to znaczy, że ósma gwiazda ma być tu, w Polsce. I to w Niepokalanowie. Bo oni sobie myśleli, no może dwunasta gdzieś na końcu, taka wisienka na torcie, może w Świątyni Opatrzności, może gdzieś w Częstochowie, jeszcze nie wiedzieli, ale mówią, mamy być otwarci, mamy czytać znaki. I wtedy było spotkanie z ojcem prowincjałem, przełożonym klasztoru, którzy wyrazili wolę i chęć, żeby taki tytuł i taka gwiazda powstała u nas. I powiem szczerze, że to przerosło nasze oczekiwania niesamowicie, że aż do takiego wyróżnienia, to miała być, tak jak mówiłam na początku, to miała być taka nasza kapliczka, taka dla parafii, dla pielgrzymów, którzy przyjadą. A nagle urosło to do światowego centrum. I to powiem szczerze, Pan Bóg jest też niesamowity, Wam powiem, że On wiele rzeczy nam zasłania. Odkrywa pomału, bo gdybyśmy wiedzieli o wszystkim na początku, to pewnie wielu rzeczy byśmy się nie podjęli. Ja gdybym wiedział choćby, ile to będzie kosztowało, to by mnie to tak przeraziło, że w życiu bym się za to nie zabrał. Wierzcie mi, że ja w maju 2017 roku rozpoczynałem tą kaplicę naprawdę nie mając ani złotówki. Naprawdę. Nie mając ani złotówki. Pierwsza ofiara, która wpłynęła na budowę tej kaplicy, wpłynęła z Australii. Ponieważ ktoś słuchał Radia Niepokalanych przez internet i z Australii przysłał pierwszą ofiarę. Co myślę, no to już mamy znak, że Pan Bóg naprawdę się o to troszczy. A powiem Wam, że niesamowite jest to, jak Pan Bóg, ja to się śmieję, że On się spóźnia, ale zawsze zdąża. Zawsze daje taki na granicy zaufania. I tak jak tutaj Bartosz mówił, ja naprawdę miałem takie różne chwile zwątpienia i naprawdę trudności wiele i już nie pamiętam tego wszystkiego, naprawdę, tych różnych upokorzeń, ale tak sobie myślę, że w życiu tyle łez nie wylałem, co przy budowie tej kaplicy z różnych powodów. W każdym razie powiem Wam tylko jedną akcję, bo to jest akcja taka jak ze świętym Maksymilianem. Kiedyś mieliśmy uzbierane na koncie 10 tysięcy. Ja sobie myślę, ale mamy kasę. Ale kasę. I wtedy przyszła faktura zaliczkowa na 107 tysięcy. Ja musiałem sobie policzyć, ile to jest, że to nie 10, to ile to musi być. I mówię, że ja nie mam takich pieniędzy. No ale faktura jest, 2 tygodnie. I ja mówię, no to w ogóle sprawa jest beznadziejna. I wierzcie mi, że na 2 dni przed upłynięciem terminu faktury do kancelarii przychodzi człowiek. Wiecie, kancelaria jest niedaleko kaplicy. Przychodzi człowiek i mówi, że on by chciał wspomóc to dzieło tak jak może, tak. No, takie ma możliwości i wyjmuje z reklamówki w gotówce 100 tysięcy i kładzie mi na biurku. Ja w życiu nie widziałem takich pieniędzy w gotówce. Naprawdę. I co jest ciekawe, my zapłaciliśmy tą fakturę nie mając znowu nic. I Pan Bóg tak sprawił, że gdzieś to wszystko się poukładało i ja to się śmieję, że jednym z pierwszych cudów to jest to, że my nie mamy długu. Ale powiem Wam, że bardzo wzruszające było to, kiedy na przykład przychodzili małżonkowie do mnie i przy mnie ściągali obrączki i zostawiali je dla Maryi. Kiedyś w paczce przyszło, nie wiem, z 50 złotych obrączek. Co myślę, ktoś po cmentarzu chodzi? No ale czytam listę, się okazuje, że jedno ze zgromadzeń żeńskich postanowiło to uczynić i siostry zdjęły swoje obrączki i dały Matce Bożej. No powiem szczerze, jest to aż naprawdę, po prostu mnie rozwalały takie sytuacje. I co ciekawe, wszystkich ofiarodawców, którzy też czasem niektórzy intencje prosili o modlitwę, wszystkie te zostały wpisane w taką skrzynkę specjalną i zawsze odpisując na list mówiłem, że składamy je pod ołtarzem. I do końca, kiedy tylko w lipcu była ostatnia płytka włożona, tam gdzie są schody, gdzie jest ołtarz, złożyłem tę skrzynię ze wszystkimi ofiarodawcami, ich intencjami tam pod ołtarzem. W wtedy popłynęła pierwsza modlitwa i czułem, że to naprawdę będzie wielkie miejsce. Wielkich łask. A że tak się zadziało, to powiem wam o jeszcze kilku. Bo ja mówię wam gadać to i gadać. Tak, ja muszę kontrolować czas, bo jeśli chodzi o kaplicę, to mi się gęba nie zamyka. Więc jedną z takich cudownych rzeczy, to jest jakby potwierdzeniem też działania Pana Boga, to jest to, że w Quebecu, w Rwandzie, też jest jedna z gwiazd, tam było objawienie Matki Bożej i dziewczynka, której się objawiała Maryja, jeszcze żyje. To jest Natalie, to jest taka już teraz starsza pani. Ja nie miałem okazji spotkać, był tam pan Drapikowski. Mówi, że jak tam zrobili ołtarz do Quebecu, to Natalia się krzywiła. Była niezadowolona. Bo tam Matka Boża jest taka w zarysie. Ja mówię, taka Maryja. On mówi, ale słuchaj, Matka Boża to jest tylko naczyniem. To Jezus jest najważniejszy, to On. No i ona jakoś tak zaakceptowała to, przyjęła. Ale wtedy w lipcu zeszłego roku byli tam i pokazali zdjęcie naszego ołtarza. I ta kobietka wzięła ten tablet, zerwała się i mówi, ale to jest ona. Ona tak wygląda. Ja ją widziałam. Po prostu wszyscy, po prostu jak nie ona, ta z tej takiej spokojnej kobietki, po prostu poruszona, bo ona taką ją zobaczyła. Więc dla mnie to był też niesamowity znak takiego, że Pan Bóg tego bardzo chce. A przy tym jeszcze zdarzył się taki cudowna rzecz, że mieliśmy łaskę być u Ojca Świętego w środę z ołtarzem. Co ciekawe, na poświęceniu ołtarza to było w środę 29 sierpnia, a jak wiecie, 1 września była inauguracja. Tutaj poświęcenie kaplicy, a Maryja była w Rzymie w środę. Ja w ogóle nie myślałem, że tu spotkam papieża i jeszcze arcybiskup Kazachstanu mówi, ojcze, to ty mów. Bo ja to się wzruszam. A ja pierwszy raz papieża spotykam. No w każdym razie rzeczywiście cudowne było to, że papież miał dla nas czas. Naprawdę. Bardzo z każdym chwilę porozmawiał, podszedł do ołtarza. Bardzo mu się podobała właśnie Maryja, że jest taka niedokończona. Taka delikatna i subtelna. Potem poprosił, żebyśmy pomodlili się w języku polskim. Zdrowaś Maryjo. Odmówiliśmy tę modlitwę. Papież pobłogosławił i ucałował dłoń Matki Bożej, co możecie zobaczyć na zdjęciu w przedsionku, gdzie w czwartek walczyłem, żeby Watykan mi przysłał to zdjęcie, żeby na 1 września już też było, więc wszystko naprawdę na ostatnią chwilę. Ale to powiem wam jeszcze no niesamowitą rzecz, bo i panowie Drapikowscy sami byli w szoku. Co tam się działo, był Kamil Drapikowski, czyli syn Mariusza, który wykonywał figurę, przyjechał tam ze swoimi trzema synami, matki Kajków tam. Najmłodszy ma chyba 5 lat, najstarszy chyba 9. I ten najmłodszy, jak papież podchodzi, a on i tak, a papież mówi po polsku? A Ojciec Święty mówi, nie mówię po polsku, bo zobacz, ty jesteś taki mały i to zdolny jesteś, bo już się nauczyłeś, a ja taki stary jeszcze nie mówię. A gówniarz mówi, a papież rozumie po polsku? Zobaczcie, odróżni mówienie od rozumienia. I papa mówi, nie rozumiem, ale rozumiem, jak patrzę w twoje oczy, że są dobre. To też takie piękne było. A potem mówi tak, ale macie chochliki w oczach. Chcielibyście się z papieżem przejechać? Nie zdążył papież dokończyć zdania. Tych trzech kajbrów już było w papamobile. I że to było niesamowite, ponieważ oni z Ojcem Świętym przejechali, ponieważ poświęcenie było przed domem Świętej Marty. I oni z Ojcem Świętym przejechali cały plac Świętego Piotra wśród pielgrzymów. My potem zostaliśmy tam wpuszczeni też blisko tronu papieskiego na plac Świętego Piotra, więc te brebecie przybiegły. Ten Kajtek najmłodszy siada, wujku, wujku, a jak widzieliśmy polskie flagi, to krzyczyliśmy, Polacy, to my! Takie agregaty. Ale więc powiem wam, że jedną też z takich cudów to jest to, że zawsze jak Ojciec Święty opuszcza Dom Świętej Marty, to powiedzmy Watykan staje. Nie można tam się poruszać, dopóki Ojciec Święty nie wróci. Tam stał ołtarz i widzieliśmy, że będzie można go dopiero rozebrać, kiedy Ojciec Święty wróci po audiencji. A kiedy papa mobil odjechał sprzed domu Świętej Marty, Oni mówią do nas, rozbierajcie. I zanim skończyła się audiencja, to Maryja już jechała do Polski. Były dwa samochody zabezpieczające, bo wiecie, zły zawsze miesza niesamowicie. Że było jeszcze ciekawiej, zostaliśmy zaproszeni na obiad do domu świętej Marty. I to też na wariata, bo obiad było pierwszej, a o 15:15 miałem samolot z Fiumicino. Więc cudem ostatni wpadliśmy do samolotu. W każdym razie, no w strasznych nerwach też jak z ołtarzem, czy on dojedzie, czy nie dojedzie. I w czwartek po godzinie 15, ponieważ trafikowcy zostali jeszcze w Rzymie, dzwoni do mnie Mariusz, mówi, jak tam? I w tym momencie, słuchajcie, wjeżdża samochód i Szanowka myśli, wiesz, właśnie mama wróciła do domu. Choroba. A, dobra, już. Bo to jest naprawdę niesamowite, wiecie, że to się wszystko udało, że przy takich trudnościach i takich różnych perypetiach, że to zdążyliśmy z wieloma rzeczami i naprawdę jest to przekonany, że jest to Boże błogosławieństwo. A żeby to było potwierdzenie tego, to była mowa o tym, że tu wielu pielgrzymów teraz przyjeżdża i to jest prawda. Ja nie wiem, jakie były statystyki roczne do Niepokalanowa, ale od 1 września, mam wiadomości z końca lutego, ponieważ kamera liczy wejścia, weszło do kaplicy 162 tysiące osób. To jest po prostu niesamowita rzecz. I tak jak było powiedziane, kaplica naprawdę nie jest pusta. Nigdy. Jak byłem zaprosić arcybiskupa Gądeckiego, przewodniczącego konferencji, tam pyta się mnie, ojcze, a jak będzie w nocy z adoracją? A ja mówię, no, ekscelencjo, zrobimy wszystko, żeby Pan nie był sam. A on mówi, nie ojcze, odwrotnie, żebyśmy my nie byli sami. I myślę sobie, to jest klucz adoracji, żebyśmy my nie byli sami. Dlatego przy okazji, no nie jesteście z daleka, po sąsiedzku, jedna diecezja. Więc zapraszam Was. Kaplica otwarta jest dzień i noc. Ja się śmiałem, że 1 września będę złamać klucz od zewnętrznych drzwi, bo one już zawsze będą otwarte. Możecie przyjechać o 2 w nocy, o 3. Znam człowieka, który ma gdzieś tam koło siebie na północy kaplicę też wieczystej adoracji. Ustalił sobie, że zawsze na przykład we wtorek jedzie tam na 2 w nocy i musi pokonać godzinę czasu, jedzie, żeby tam godzinę adorować Pana i wrócić. Mówi, to jest trud dla mnie, ale wiem, że jeszcze większa łaska. Żeby tego było mało, to no miesiąc temu, nawet niecały, Ojciec Święty, znaczy przed świętami prowincja wystąpił do Stolicy Apostolskiej z prośbą o to, żeby papież udzielił nam odpustu z racji kaplicy. I Stolica Apostolska niecały miesiąc temu przysłała nam dekret, że każdy, kto nawiedzi sanktuarium, wejdzie do kaplicy Gwiazdy Niepokalanej pod zwykłymi warunkami, czyli będąc w stanie łaski uświęcającej, odmawiając modlitwę Ojcze Nasz, wierzę w Boga, wzywając imienia Maryi świętego Maksymiliana, uzyska odpust zupełny. Codziennie. Ale niesamowite też jest to, bo jest jeszcze jeden najtrudniejszy warunek, nie wiem czy wiecie. Nieprzywiązanie do żadnego grzechu, nawet do grzechu lekkiego. I to jest chyba najgorszy warunek. Naprawdę. A nie powiem tej mojej starej, że jest durna i uparta. No to jest trudno. Albo nigdy nie powiem o mojej kochanej żonie stara. Wiecie, to my się przyzwyczajamy, nawet nie zauważamy wielu tych naszych takich malutkich rzeczy, tak? Jeździmy samochodami, jak błogosławimy naszych braci kierowców, którzy jadą przed nami na przykład, prawda? Kierowców tirów, kiedy wyprzedzają się na autostradzie i wtedy sobie myślę, Boże, bądź uwielbiony. Wierzę, że tak jest. Dziękuję, że mogę zwolnić. Więc to jest najtrudniejszy warunek, ale pójdę dalej i powiem Wam, że to nas zaskoczyło, że Stolica Apostolska wyszła nawet z takim pomysłem sami w dekrecie napisali, że każdy, kto z różnych przyczyn nie może przybyć do Niepokalanowa, bo ma za daleko, bo jest chory, to może łączyć się duchowo, mając choćby obrazek kaplicy, czy łączyć się przez internet i również pod zwykłymi warunkami może odpust zupełny uzyskać. Więc ja nie wiem, czy ktoś ma taką możliwość, że nawet zdalnie, łącząc się duchowo, ofiarując swoje cierpienia i te modlitwy i stan serca, odpust się załatwi. Nie wiem, czy mamy świadomość tego, jaka to łaska, bo odpust to jest darowanie winy kary. Tak? Czyli wiemy, że przy spowiedzi mamy darowaną winę, ale kara pozostaje, dlatego mamy czyściec. A jak uzyskamy odpust, to z butami do nieba. No po prostu niesamowita rzecz. Albo boso. Więc to jest łaska. Ale ostatnia rzecz, którą jeszcze wam chciałem powiedzieć jako takie wielkie świadectwo, żeby was nie zanudzić. Zawsze powtarzałem, że będzie to miejsce cudów. Dlaczego? Ponieważ naprawdę jestem przekonany, że to jest ingerencja Maksymiliana w to dzieło i jak mówiłem wam o tym liście z Nagasaki, to Maksymilian tam napisał jeszcze jedno zdanie. Każdy, kto wejdzie, pada na kolana, spogląda na twarz niepokalanej, a ona z Jezusem jego sprawę załatwi. Ja sobie myślę, no to skoro spełniła się pierwsza część jego proroctwa, to wypełni się i druga. Powiem wam, że nie myślałem, że będzie to tak szybko i tak spektakularnie. Jeszcze we wrześniu pewien człowiek szedł na operację kręgosłupa. Od roku czasu wielkie bóle, nie mógł się poruszać. Kiedy poszedł do lekarza, od razu na stół. Więc, żebym nie pomylił, teraz chcę prawdę mówić, więc muszę się skupić. We wtorek miał mieć operację, w czwartek ostatni rezonans przedoperacyjny, więc w środę był w kaplicy. Modlił się w kaplicy, że jeżeli będzie sparaliżowany po operacji, żeby Bóg zajął się jego rodziną. W czwartek miał rezonans, w piątek do mnie dzwoni rano i ryczy. Mówię, czego ryczysz? On mówi, ojcze, bo nie ma operacji, odwołali. Mówię, dlaczego? Bo ja nic nie mam. A kręgosłup mam prostszy niż miałem. I dopiero do mnie dotarło, że ja nie wziąłem od środy żadnego środka przeciwbólowego, że nic mnie nie boli. I oni w piątek wieczorem już tu byli, zaryczeni z żoną. I mówią, ale dlaczego my? A dwa tygodnie był lekarz i mówi, ojcze, tylko przyjechałem powiedzieć, że to jest niemożliwe. Z punktu medycznego jest to niemożliwe to, co się stało. I chciałem to potwierdzić. Więc wziąłem wszystkie dokumenty i zakładam Księgę Cudów. Gdyby ktoś też chciał, to do mnie wszystko. Bardzo proszę. I lekarz mówi, i ojcze, mam prośbę też, bo żeby się ojciec pomodlił, bo moja żona i dzieci nie chodzą do kościoła. Z 5 lat nie byli. Ja mówię, no co ja? Masz kaplicę? Idź. Poszedł, dzwoni do mnie przed świętami i mówi, to jest niemożliwe. Nic nie mówię mojej żonie. Ona podeszła do mnie przed świętami, znaczy przed chwilą, bo on na gorąco do mnie dzwoni. I mówi, właśnie biorę dzieci, idziemy do spowiedzi przed świętami. 5 lat nie byli w kościele. 5 lat. On mówi, ojcze, siedzę z różańcem i po prostu sobie myślę, to jest niemożliwe. Do kancelarii kiedyś też przyszła osoba, kobieta, teczkę na stół. Mówi, co to? Wyniki badań. Bo właśnie chciałem złożyć świadectwo, że zostałem uzdrowiona. Była już w szpitalu, operacja onkologiczna, a pani doktor przyszła i mówi, z panią to ja nie wiem, co mam zrobić. Mówię, co, to źle? Nie, ja zdrowych ludzi nie leczę. Naprawdę, to różne, ostatnio mi przychodzi, bo to też jest niesamowite. Ja pochodzę spod Łodzi. Może nie będę mówić skąd, bo nie, tak się dowiecie pewnie. Ale chodzi mi o to, że tam u mnie w mieście jest taka trudna sytuacja polityczna i kilkanaście lat burmistrz i proboszcz jakoś nie mogą się porozumieć. Burmistrz wszedł w jakieś dziwne układy z suspendowanym księdzem. Gdzieś tam wszystkie sztandary szkoły, dyrektorów na rozpoczęcie roku, uroczystości wyprowadza do kościoła protestanckiego. No i mój proboszcz poszedł do niego i mówi, Panie burmistrzu, mamy 100-lecie odzyskania niepodległości. Proszę, niech pan przyjdzie na Sumer. Już będą wszystkie sztandary. To będzie nasze święto. Oczywiście tam podobno nie, wszystko na nie. I mój proboszcz przyjechał tu w poniedziałek, przed niedzielą, bo 11 była niedziela. I mówi, że modliłem się w kaplicy. Mówi, ja zrobiłem wszystko. Resztę to ty. I mówi, że jak wyszedł w niedzielę na Sumer i zobaczył burmistrza w pierwszej ławce, wszystkie sztandary wzdłuż, to mówi, że go po prostu rozwaliło. Kilkanaście lat to było niemożliwe. Niemożliwe. W niedzielę zaraz przyjechał tu wieczorem, żeby podziękować i mówi, wiesz co, no tak mi to rozłożyło, że na kazaniu się wzruszyłem i powiedziałem, a wiecie dlaczego tu jesteście? Bo to jest cud wymodlony w niepokalanowie. Mówi, mam już 3 autokary, które chcą przyjechać. Bo tak jest, że Pan Bóg daje też po to, żeby pobudzić wiarę. Daje właśnie i takie świadectwa. Więc ja wam też i życzę też takiej otwartości w tym, co macie, co otrzymaliście jako szafarze. Ale też tak jak mówię, jesteście tutaj, nie macie daleko. Korzystajcie naprawdę. Zapraszam. Oczywiście Pan wszędzie jest, tak, ale wiemy, że w Eucharystii jest sposób wyjątkowy. I czasem wybiera takie wyjątkowe miejsca i myślę, że chciał przypomnieć też o tym niepokalanowie, prostym, skromnym miejscu, że to jest po prostu jego. Jakby u nas ksiądz kardynał Sarach to wtedy powtarzał do nas zakonnicy: ojcowie, bracia, pamiętajcie, żyjecie na świętej ziemi. Bo łatwo o tym zapomnieć, kiedy się jest na co dzień. Tyle myślę ode mnie. Nie chciałbym, żebyście przysnęli. Więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to oczywiście mogę odpowiedzieć. Jak nie ma, to ja sobie pójdę, a wy już będziecie tak oddychać. Proszę.
Ja chodzę u nas w kościele też jest adoracja. Często jestem sam. Potem jest adoracja w wspólnocie cud jerozolimskich na Torwarze. I tam też tam jakoś tam dużo ludzi nie ma. I moje pytanie, bo ja się nauczyłem adorować, mogę siedzieć godzinę, dwie, ale nauczyłem się po przeczytaniu książki, taki jest Franz Jalik napisał, kontemplacja dla uważności, żeby w każdej chwili swojego życia mieć tą jedną z Bogiem, żeby to przeczytano. To ja to przeczytałem, 3 miesiące to czytałem i się ogarnąłem i siedzę sobie godzinę, dwie, tak? I to nie przeszkadza. Moje pytanie, czy są szkoły takie tutaj gdzieś, bo ojciec mówił, że to wszystko organizacyjnie, tak mówi ksiądz, jak menadżer, że to stworzył, nie? Ale tu chodzi o to, żeby do Alicji Lęczewskiej powiedział Pan Jezus, że nie wystarczy ci chodzenie do moich miejsc świętych, uwieczonych moimi cudami. Musisz mieć to na całe życie, musisz mieć to w każdej chwili. Jak to przełożyć, żeby w każdej minucie swojego życia obecność miał? Czy są takie szkoły? Ciężko spotkać takiego człowieka, którego się możesz nauczyć.
Tak, więc szkoły jako takiej nie mamy. Na pewno tutaj to, co my mogliśmy zrobić i co staraliśmy się robić, to głosić katechezy w Bazylice o adoracji. I rzeczywiście ja zawsze powtarzam, że adoracja nie może trwać krócej niż 20 minut. Nie może krócej, bo przez te pierwsze 15-20 minut to my albo wysypujemy swoje sprawy i wyrzucamy i tak naprawdę potem mogę zacząć adorować prawdziwie. Adorować, czyli uwielbiać. Dla mnie wzorem adoracji zawsze to jest Maryja. Dlaczego? Bo ja tak sobie wyobrażam, kiedy ona urodziła Jezusa w Betlejem, to ona nie musiała tam dużo mówić. Ona po prostu patrzyła na to maleństwo i ona wiedziała, że ten bobas to jest ten sam, który pojawił się w krzeku ognistym i powiedział, ja jestem. Ona, jest taka amerykańska pastorałka Mary Divineau, i tam jest takie zdanie, Mario, czy wiedziałeś, że kiedy całujesz to dzieciątko, całujesz oblicze Boga? No wiedziała, to takie retoryczne pytanie oczywiście, ale myślę, że my adoracji będziemy się uczyć chyba całe życie, tak naprawdę. Bo adoracja jest jakimś mistycyzmem w pewnym sensie. I myślę, że początki są zawsze trudne. misji, dla każdego z nas, kto próbował adorować, tak, wpatrywać się w oblicze Pana i po prostu być tak naprawdę. Być. I wtedy zacznę słuchać. Byłoby cudownie rzeczywiście, jakby można było tworzyć taką szkołę, powiedzmy, adoracji. Ja powiem szczerze, mam za dużo pomysłów i gdzieś tam trochę myślałem, żeby to centrum modlitwy o pokój to nie była tylko kaplica, ale chcielibyśmy stworzyć coś o wiele większego, właśnie z możliwością różnych rekolekcji, takich rzeczy, które moglibyśmy oferować dla tych, którzy by chcieli. Ale to na pewno jeszcze potrzeba czasu i dużo modlitwy, bo musicie wiedzieć, że ta kaplica jest zamodlona bardzo przez wiele wspólnot i my przez 9 miesięcy odpowiedzieliśmy mszę świętą. Aż do momentu, aż się urodziło. Urodziła ta kaplica, więc wierzę, że jest to naprawdę wielkie działanie Pana i naprawdę szczerze to nie czuję się żadnym menadżerem, broń Boże, bo właśnie nie mam żadnego doświadczenia i właśnie w takiej beznadziei, bo myślę, że Benedykt XVI to bardzo wyraźnie powiedział do wszystkich kapłanów w archikatedrze, że my nie mamy być fachowcami od budów. Mamy być fachowcami od duszy i od serca. Nawet od tego się nie czuję fachowcem. Więc co dopiero od takich spraw. Ale myślę, że mam nadzieję, że uda się jakieś stworzyć taką ofertę, powiedzmy, choćby czy rekolekcji, tak jak jest, nie wiem, są różne lekcje Divina, czy lekcje o Matce Bożej, tak i lekcje choćby o adoracji, czy nauki adoracji. Aczkolwiek myślę, że można wskazać kierunek. Ale to zawsze będzie sprawa moja, mojego serca, mojego podejścia, mojej chęci i zaangażowania. Nie wiem, czy odpowiedziałem.
Jeżeli chodzi o techniczne takie rzeczy, bo kiedyś przyszła kobieta do profesora Giertycha, domu papieskiego. I ona przyszła do niego i mówi, proszę ojca, tak mówi, że jak się rzucić w ramiona miłosiernego ojca, nie? To mi ksiądz powie jak, bo jak jemu powie, to ja bym się wiedziała, jak rzucić. Chodzi o takie techniczne.
Więc myślę, że technika, tak jak mówię, możemy wszystko jakby powiedzieć i tak naprawdę zapytalibyśmy każdego świętego i każdy miał inny sposób. I myślę, że tak samo jak Pan Bóg dotykał inaczej każdego, świętego Pawła, Dominika Savio, jedną zwaną tak, czy Augustyna w inny sposób. Każdy ma inną drogę. Oczywiście możemy nadać kierunek, tak jak mówię, tak? Czyli daj Boże, mówię, uda się stworzyć taką ofertę, ale tak naprawdę to jest zawsze indywidualna sprawa. To jest po prostu nauczyć się trwać przed Panem. Kiedyś słyszałem taką historię, tak na marginesie, że ktoś tam podejrzał jakiegoś żebraka w Bazylice Notre Dame w Paryżu, że tak przychodzi i tak siada przed Najświętszym Sakramentem. No więc tam obserwowała chyba zakonnica tego człowieka i mówi, bo pewnie coś kradnie. Ale siedzi i wychodzi. No i tak codziennie. No więc podeszła kiedyś, mówi, co ty robisz? A on mówi, ja siadam i mówię, ja Pierre, ty Jezus, pamiętaj o mnie. I tyle. I tak codziennie czynił. I pewnego dnia nie przyszedł, następnego nie przyszedł, więc zainteresowana, co się stało. Okazało się, że tam miał jakiś wypadek i znalazł się w szpitalu. Więc pobiegła do tego szpitala i mówią, że sprawa jest beznadziejna, ale temu się stało, przyjdzie jutro. Przychodzi, a chłop siedzi, wszystko dobrze i mówi, co jest? A on mówi, wiesz, dzisiaj w nocy przyszedł do mnie Jezus. I co? Powiedział, ja Jezus, ty Pier, pamiętaj o mnie. Może to jest kluba do pracy. Tak, proszę.
To był ciekawy, dlaczego wchodzi z tym ołtarzem samochodem, z tym samolotem, tak?
Bo jestem wygodny. Nie, już tłumaczę. Pierwsze, że rzeczywiście dla mnie przy mojej długości po prostu jazda tyle godzin to różnie. To nie. Chodzi o to, że tu było bardzo dużo przygotowań. Tu, jak nie wiem, kto z Was był, ale tu były sektory, rozstawianie, nagłośnienie. Ja zajmowałem się też chórem i orkiestrą, więc jeszcze w środę wieczorem, po audiencji w środę wieczorem miałem próbę z nimi, więc tak naprawdę z samolotu wpadłem na próbę. Więc to tylko w związku z przygotowaniami.
Czy można prosić o wyjaśnienie symboliki kaplicy? Nawiązanie również do Maksymiliana, poszczególne znaki, podstawa, ta piaszczysta.
Dobrze, właśnie rzeczywiście aż tak dokładnie pewnie wszystkiego nie powiem i oczywiście możemy doszukiwać zawsze wielu symboli, ale powiem tylko o tym, co sam wiem z zamysłu autora. Oczywiście zamysł był taki, żeby, tak jak mówiłem, był to wpisany w cudowny medalik, więc jak zobaczymy ten kryształ na samym końcu, jakby on jest w kształcie cudownego medalika i Maryja jest tak, jakby była w tym medaliku. Był zamysł, żeby właśnie Maryja była taka niematerialna, tak jak się objawiała w Guadalupe czy Fatimie w takiej świetlistej postaci. Otoczona jest 12 gwiazdami z kamieni. Lilie srebrne, oczywiście znak czystości, które też przechodzą w grawerowane lilie w krysztale. I Maryja tam jest dokończona właśnie, jakbyście się, bo to czasem niektórzy nie zauważają, jak się spojrzy na ołtarz, to Maryja jest dokończona. Ona tam ma koniec sukienki w tym krysztale, więc niektórzy mówią, a nie ma stópek, a te stópki są takie ważne, bo ona zmiażdżyła głowę. No tak, oczywiście, to jeszcze węża tam walimy. No, my o tym wiemy, wierzę w to i tu nikt nie chciał umniejszać, nie wiem, czy człowieczeństwa Matki Bożej, bo my o tym myślę, że jesteśmy święcie przekonani i wiemy, w czym jest rzecz. Myślę, że podstawa ta, która jest, może nie ma wielkiej symboliki, ale ja już, wiecie co, już ktoś doczytał się i dopatrzył w tym, tak? Ponieważ tam są też konwalie, tak? Jakby wyrastające z tej skały. No dziwne, tak? Kwiaty ze skały. Podobno jest taka, no to tylko legenda, tak? Że konwalie inaczej nazwane są łzami Matki Bożej. Że kiedy Maryja szła na Golgotę i płakała, to tam, gdzie spadła jej łza, tam wyrastały konwalie. Oczywiście to tylko takie pewnie podanie i taka, ale to też taka piękna, że właśnie na tej suchej skale te kwiaty, które wyrastają. Nie wiem, czy też zwróciliście uwagę na witraże, które są. Tam jest taki powiew Ducha Świętego. Jakby Duch Święty w różnych postaci skrzydeł, czyli Jezus, który mówi, pokój mój daję wam, czyli dał nam Ducha Świętego, czyli posyła nam Ducha Świętego. A w pierwszym oknie jest krzyż i od krzyża idzie elektrokardiogram, czyli bicie serca. I to jest na wysokości hostii. Pan jako człowiek umiera na krzyżu, ale jako Bóg żyje przecież w Eucharystii. Żyje. Dlatego jest ten elektrokardiogram tu. Tak, co na bieżąco mi tak przyszło i co pamiętam. Proszę.
Planowana jest być może na żywo transmisja internetowa z kaplicy na żywo.
Tak, i nawet nie jest planowana, ale od 1 września działa. Czyli na YouTubie można wpisać na pewno jakoś kaplicę niepokalanów czy Światowe Centrum Modlitwy o Pokój i działa. Więc jak usiądziecie w pierwszych chyba 3 ławkach, to też was złapie. Powiedz, napisz, żono ogląda, jest to kaplic. Jeszcze jakieś? Nie ma. To ja...
Przepraszam, z innej beczki. Ojciec dużo z młodzieżą działał i owocem tego były musicale. Wspaniałe sprawy. O Maksymilianie i wiele fajnych. Czy jest szansa, żeby te właśnie musicale, te wspaniałe uczty duchowe, muzyczne, wokalne, żeby gdzieś to jeszcze dostać, aby...
No nie, szansa już przeszła. Łaska przeszła, już nie ma szans. To nie był to. Nie, rzeczywiście udało się napisać 8 muzykali i te muzykale są niedostępne w sensie, ale w związku z kaplicą, to znowu może inaczej. W 2017 roku było stulecie rycerstwa niepokalanej. Jeden z naszych ojców napisał taki oratorium o Matce Bożej i wykonaliśmy je z orkiestrą. I potem ktoś wpadł na pomysł, że ojcze, trzeba nagrać płytę. Nagrać płytę, no bo zwariowaliście. Tu jest tyle prac związanych z kaplicą. Naprawdę, ja wam nawet nie chcę mówić, bo to nie mówię tylko o budowach, tak, ale to był jakiś koszmar, ja nie chcę w ogóle o tym myśleć, o zaproszeniach, identyfikatorach, przepraszam, tojtojach, sektorach, mapach różnych, no po prostu drogi, 150 znaków drogowych rozstawić w nocy. przepraszam, żeby to jakoś ogarnąć, więc to był jakiś koszmar logistyczny, żeby to wszystko połączyć. I ktoś mówi, ale w czerwcu byśmy nagrali płytę. No zbaranianie. Jeszcze nagrywanie płyty w czerwcu. No ale ktoś mówi, że rzeczywiście szukano różnych pomocy, sponsorów i mówią, przekonali mnie tym, że ojcze, bo to będzie cegiełka na kaplicy. No więc, ale też jako forma oczywiście ewangelizacji. I myślę, że to też chyba jest wielkie dzieło Boże, bo tak się nie nagrywa płyt. My nagraliśmy płytę w 4 dni. 4 dni z orkiestrą symfoniczną. Tak, żeby było ciekawiej, ponieważ w Warszawie była nagrywana część instrumentów. Potem orkiestra symfoniczna była w domu parafialnym w sali na górze w nocy, żeby nikt nie chodził, tak, żeby była cisza. Co ciekawe, że kiedy skończyliśmy nagrywanie jakiegoś utworu, pociąg przygadł. Słuchajcie, okej, no to jest znak, że w odpowiednim momencie zagwizdał. A jak skończyliśmy nagrywać wszystko, to zaczął padać deszcz. I tak walił w dach, żebyśmy nie byli w stanie nagrywać. Więc to jest takie dzieło. Więc gdyby ktoś chciał, to oczywiście taką płytę chyba w księgarni jest, nosi tytuł Ocalenie. I myślę, że jest to taka dobra rzecz, taka dla ducha. Naprawdę. Ja powiem, chociaż uczestniczyłem w tych nagraniach i znam każdą nutę, to w samochodzie do mnie, jak wsiądziecie, to odpala się i po prostu leci płyta. To jest jakaś schiza, no ale może pójdę na terapię.
Szczerze mówiąc, polecam pójdę.
A, to jest taki przesłuchany. Dobrze, to myślę, że tyle. Tak, nie mamy więcej pytań.
Nie, to jest zimno.
To najbardziej rozwalające pytanie, czy nie jest mi zimno, nawet ponieważ zadawane w styczniu, czy tam w grudniu. Więc odpowiedź dla mnie zawsze taka, że jeżeli komuś marznie nos, no to tym bardziej marzną stopy. Więc proste. Trzeba szybko chodzić. Ale bardzo oszczędne jest, jak się przejdzie po śniegu, to już jest umyte nogi. Bardzo dziękuję za cierpliwość.